Czytamy Ewangelię Jana i jesteśmy w 15 rozdziale i rozdziały od 13 do 16 opisują ostatnie chwile Pana Jezusa ze swoimi uczniami. Pan Jezus spędza ze swoimi uczniami ostatnią Paschę tuż przed tym wydarzeniem, gdzie On jako ten Baranek Boży zostanie złożony na naszą Paschę za nasze grzechy. I to jest właściwie wieczór przed Jego śmiercią. Jest to czwartek wieczór, czwartkowa noc, tuż zanim Pana Jezusa przyjdą po Niego, zabiorą Go na przesłuchanie, najpierw przed Radę Najwyższą, później przed Piłata, potem przed Herodem stanie i w końcu jeszcze raz przed Piłatem i skażą Go na ukrzyżowanie. I w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie czytaliśmy, że Pan Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I to jest ta miłość Pana Jezusa, ona pokazuje nam kontekst następnych rozdziałów. To Pan Jezus, motywowany przez tą miłość do swoich uczniów, składa im wielkie, niesamowite obietnice. Mówi im o tym, że nie pozostawi ich samymi, że da im Ducha Świętego, innego Pocieszyciela, który będzie w nich i będzie z nimi na zawsze, będzie z nimi na wieki. Obiecuje im, że idzie przygotować im mieszkania, że kiedy przygotuje, to wróci po nich. Obiecuje im, że jeśli będą prosić zgodnie z Jego wolą, w Jego imieniu, to On będzie wysłuchiwał, Bóg Ojciec wysłucha tę modlitwę. Mówi o pokoju, o radości, którą On daje. Nie daje takiego pokoju, jak świat daje, ale da pokój, który bez względu na okoliczności jest stały, jest trwały, bo pochodzi od Niego. To jest pokój, który On miał, kiedy był tutaj na ziemi. Mówi Pan Jezus również o miłości. Wzywa swoich uczniów do wzajemnej miłości. W 13 rozdziale, 34 wersecie mówi: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I daje standard tej miłości. Jak powinni się miłować? Tak, jak ja was umiłowałem. To jest standard. Jak mamy się miłować? Tak, jak Chrystus umiłował nas, swoich uczniów. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I kilka razy to przykazanie jest wspomniane w tych rozdziałach. Od 14 do 16, właściwie później Pan Jezus w 17 rozdziale również prosi Boga Ojca, żeby zachował tych, których Mu dał wcześniej. Więc widzimy tutaj, że w tych rozdziałach głównym motywem tego wszystkiego jest miłość. Miłość Pana Jezusa do swoich uczniów. Mówi o swojej miłości, jest motywowany przez tą miłość, aby składać obietnice, aby ich pocieszyć, wiedząc, że już odchodzi z tego świata. Chce dać im ostatnie słowa, które będą dla nich taką nadzieją, pochodnią, kiedy przyjdą trudne i ciemne czasy. Jest to wieczór, w którym ostatni raz Pan Jezus przed swoją śmiercią chce okazać miłość swoim uczniom. Umywa im stopy, składa te obietnice i później w 14-15 rozdziale czytaliśmy, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. W 13 wersecie. I później Pan Jezus sam jest tego przykładem. On mówi: nie nazywam was już niewolnikami, sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. I On odda swoje życie za swoich przyjaciół. Natomiast dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, zmienia temat. Z miłości przechodzi w nienawiść. Z miłości Pana Jezusa do swoich przechodzimy do nienawiści świata wobec tych, którzy należą do Pana Jezusa. Będziemy to o tym czytać od 17 wersetu 15 rozdziału do 25. 17 werset do 25 wersetu. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca. Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Dzisiaj zaczniemy ten temat nienawiści świata wobec wierzących ludzi. I na początek kilka razy jest tutaj wspomniany świat. Świat jest przeciwstawiony uczniom, jest w kontraście do wybranych, do uczniów. I świat z greckiego to jest kosmos, to jest przeciwieństwo chaosu, czyli pokazuje nam na porządek, na strukturę, na to, że coś jest uporządkowane. I ten w Piśmie Świętym świat ma kilka znaczeń. Może oznaczać po prostu wszechświat, może oznaczać ziemię, może oznaczać ludzi żyjących na ziemi, może oznaczać większość ludzi albo pogan, nie tylko Żydów, ale i pogan. Ale też może oznaczać ludzi, którzy należą do wrogiego Bogu systemu, którym rządzi szatan. I znaczenie jest zależne od kontekstu, w jakim znajdujemy to słowo. W Ewangelii Jana bardzo często świat jest wspomniany jako poganie i jako system, który jest przeciwny Panu Bogu i ludzie, którzy należą do tego systemu. To są dwa główne znaczenia, które widzimy w Ewangelii Jana. I czym jest ten świat? Możemy dowiedzieć się z Pisma Świętego, że tym światem, tym systemem, który jest wrogi Bogu, rządzi szatan. Szatan rządzi tym systemem, rządzi tym światem. W 14 rozdziale, 30 wersecie czytamy, gdy Pan Jezus mówi, już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma. On mówi tutaj o szatanie. Później czytamy w Efezjan w 2 rozdziale, w 2 wersecie, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu. Więc szatan jest nazwany władcą tego świata, który rządzi w powietrzu, jest władcą tego systemu, który jest przeciwny Bogu, który jest wrogi Bogu, który jest zbuntowany, stoi w buncie przeciwko swojemu Stwórcy. W 1 Jana, w 5 rozdziale, 19 wersecie, tam czytamy, że cały świat tkwi w złym, czy tkwi w niegodziwości. Różne tłumaczenia to oddają, ale konkretnie chodzi o to zło i tym złym jest szatan. Cały świat tkwi w złym. Po drugie, dowiadujemy się, że nie tylko szatan rządzi tym światem, tym systemem, ale jest to królestwo ciemności. W Kolosan 1 rozdziale, 13 wersecie, kiedy tam czytamy o zbawieniu, które dokonało się dla nas dzięki Panu Jezusowi, dzięki Jego dziełu, to Paweł tam mówi takie słowa. Dziękując Bogu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, i 13 werset, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Więc tym światem rządzi szatan, jest to królestwo, moc ciemności. I w Efezjan 5 rozdziale czytamy podobne słowa. 8 werset 5 rozdziału. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Więc tym światem, tym systemem rządzi szatan, jest to królestwo ciemności. Jest to moc ciemności. W 1 Jana, w 2 rozdziale czytamy o tym, że ten system jest wrogi Bogu. Pierwszy list Jana, 2 rozdział od 15 do 17 wersetu. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. I świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Więc tutaj widzimy, że nie ma czegoś takiego, jak być pomiędzy. mieć miłość Boga i miłość świata, miłość do tego świata. I jeszcze bardziej dobitnie o tym mówi Jakub w 4 rozdziale, w 4 wersecie, gdzie zwraca się do czytelników: cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Pan Jezus mówił: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie możecie służyć dwóm panom. Musicie jednemu się poddać. Więc widzimy, że ten system, ten świat jest rządzony przez szatana, jest to królestwo ciemności, jest wrogi Bogu. I również, kiedy czytamy Ewangelię Jana, to widzimy, że ten, kiedy jest użyte to słowo świat, to jest ono, to słowo jest przeciwstawne do wybranych. Jest w kontraście do wybranych. Na przykład 15 rozdział, ten 19 werset, który czytaliśmy. Gdyby byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Więc widzimy dwie grupy. Świat i ci, którzy należą do Pana Jezusa. Pan Jezus o nich mówi: ja was wybrałem z tego świata. Ja was wywołałem z tego świata. I w 17 rozdziale kilka wersetów, 6 na przykład: objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa. Więc jesteśmy wybrani ze świata. 9 werset mówi: ja proszę za nimi, tymi, którzy byli w świecie, ale zostali dani Panu Jezusowi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. Widzicie ten kontrast? Świat i ci, którzy należą do Pana Jezusa. 14 werset: ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. 16 werset: nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. I 25: Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. I widzimy, że tutaj świat nie tyle, nawet w tym 17 rozdziale, nie tylko oznacza system, ale ludzi, którzy należą do tego systemu. To są dwie grupy ludzi. Świat i ci, którzy należą do Pana Jezusa. Ci, którzy zostali wybrani z tego świata. Więc mamy trochę zdefiniowane, czym jest ten świat. I Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, to Pan Jezus mówił o tej nienawiści. W 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy zwracał się do ludzi, którzy go słuchali, to w 51 do 53 wersetu mówi tak: czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, mówię wam, raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu będzie 5 poróżnionych, 3 przeciwko 2, a 2 przeciwko 3. Ojciec powstanie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, a teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej. Więc widzimy, że sam Pan Jezus tutaj mówi o tym rozłamie, który nastąpi. Z jakiego powodu? Inne fragmenty nam mówią: z Jego powodu, z tego, że świat nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Pana Jezusa. Apostoł Paweł mówi o tym w listach, na przykład w Galacjan, 4 rozdziale, mówi o tej nienawiści, o prześladowaniu, które wierzący znoszą od tego świata, 4 rozdział, 29 werset. Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, jest mowa o Ismaelu i o Izaku, tak dzieje się i teraz. Więc wyraźnie widzimy w Nowym Testamencie, w nauczaniu Pana Jezusa i apostołów, że jest nienawiść świata wobec wierzących ludzi. W tym 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, w 12 wersecie Paweł ostrzega Tymoteusza i tych, którzy to czytają, również i nas: tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Więc to jest pewne. Tutaj wyraźnie jest o tym napisane. Ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, którzy chcą żyć dla Niego, będą znosić prześladowania. Więc widzimy, że jest ta nienawiść, o której Pan Jezus mówił swoim uczniom. Mówiłbym o tym kilka chwil, zanim Judasz przychodzi z całą zgrają, żeby pojmać Pana Jezusa, żeby Go zabić. I Pan Jezus mówi, wy się rozproszycie, ale przyjdzie taki czas, że również was to spotka. Ewangelia Mateusza o tym mówi, Ewangelia Łukasza. Przyjdzie taki czas, że ze względu na moje imię będą was prześladować. I co więcej, będą myśleli, że wypełniają dzieła Boże. Więc o tym mówi Pan Jezus. Zapowiada to, że to im się przytrafi i to również dla nich ma być pocieszeniem, że Pan Jezus o tym wszystkim wie. On jest tym, który jest Bogiem Wszechwiedzącym. Nie zostawił ich samym sobie, będą zaskoczeni później, ale o tym wszystkim Pan Jezus wyraźnie im mówił, zapowiedział im to. I teraz chciałbym podać kilka przykładów zarówno ze Słowa Bożego, jak i z historii chrześcijaństwa, które pokazują nam tą nienawiść. Nienawiść świata do wierzących ludzi, do wybranych. W Słowie Bożym zaczniemy od początku. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina i powiedziała, otrzymałam mężczyznę od Pana. I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. A Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem, a gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. Więc to mamy historię pierwszego morderstwa Kaina, który zabił swojego brata Abla z powodu tego, że Bóg przyjął jego ofiarę, a ofiary Kaina nie przyjął. Pierwszy list Jana nam to tłumaczy. 3 rozdział. Mamy wgląd do tej sytuacji. 1 Jana, 3 rozdział, od 11 do 13 wersetu. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. Więc mamy pierwszy przykład pierwszych braci, który jeden drugiego nienawidził z powodu tego, że jego uczynki były złe, a tego drugiego były sprawiedliwe. Również kiedy rozważaliśmy na środowych Samuelowe, księgi Samuelowe, to widzieliśmy nienawiść Saula do Dawida. Saul nienawidził Dawida z jakiego powodu? Dlatego, że widział, że Bóg jest z nim, a jego opuścił. I na przykład w 18 rozdziale 1 Samuelowej od 5 wersetu, może to jest za długi fragment, ale 28 i 29, 18 rozdział, 28 do 29. To jest podsumowanie tego rozdziału. A gdy Saul zobaczył i przekonał się, że Pan jest z Dawidem i że jego córka Mikal go kocha, tym bardziej Saul obawiał się Dawida. I Saul stał się wrogiem Dawida na zawsze. Ten rozdział, te wersety do tych wersetów opowiadają o tym, jak Saul chciał zabić Dawida. Najpierw rzucając w uczniom, potem wysyłając go na wojnę przeciwko Filistynom, później dając mu swoją córkę za żonę, żeby poszedł, zdobył posag dla tej swojej żony, żeby Filistyni go zabili. Później sam posłał swoje sługi, żeby Dawida zabili na łożu, ale on uciekł. Więc widzimy w tych księgach Samuela, że cały czas, dopóki żył Saul, a Dawid, i Dawid, była między nimi wrogość. Saul nienawidził Dawida. Również to, co czytamy w pierwszej królewskiej, na przykład w 21 rozdziale, jest mowa o nienawiści, jaką miał Achab do Bożych sług, do proroków. Na przykład do Eliasza, 21 rozdział pierwszej królewskiej, 20 do 21 wersetu. Achab powiedział do Eliasza: już mnie znalazłeś, mój wrogu? Odpowiedział: znalazłem, gdyż zaprzedałeś się, aby czynić zło na oczach Pana. Oto sprowadzę na ciebie zło i usunę twoich potomków i wytępię z domu Achaba każdego, aż do najmniejszego szczenięcia, każdego więźnia i opuszczonego w Izraelu. I później dalej czytamy w 22 rozdziale, że Achab znowu mówi o kolejnym Bożym proroku, że go nienawidzi. 22 rozdział, 8 werset. Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe. Jest to Michała, syn Imli. Jehoszafat powiedział: niech król tak nie mówi. Więc to jest kolejny przykład nienawiści świata wobec tych, którzy należą do Boga. Podobnie mamy o Jeremiaszu. Jeremiasz jest nazwany płaczącym prorokiem nie tylko z tego powodu, że był świadkiem zburzenia Jerozolimy, ale z tego powodu, że cały czas, przez większość czasu, jego poselstwo było odrzucane. Spotykał się z jawną wrogością i z nienawiścią Żydów, tych, którzy go słuchali. I 20 rozdział, przeczytamy trochę dłuższy fragment, od 1 do 11 wersetu, Jeremiasza 20 rozdział, od 1 wersetu. A kapłan Paszhur, syn Imera, który był naczelnym przywódcą w domu Pana, usłyszał Jeremiasza prorokującego o tym. O czym Jeremiasz prorokował? Mówił, wziął dzban, Bóg kazał kupić mu dzban w 19 rozdziale od garncarza i potem rozbił ten dzban na oczach wszystkich tych, którzy go oglądali. Potem w 11 wersecie mówi: tak mówi Pan zastępów, tak samo rozbije ten lud i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można potem naprawić. Więc on zapowiada tutaj sąd. I później, kiedy ludzie to słyszą, ten kapłan, w drugim wersecie czytamy dalej: Paszhur uderzył proroka Jeremiasza i zakuł go w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy domu Pana. A nazajutrz, gdy Paszhur uwolnił Jeremiasza z dybów, Jeremiasz powiedział do niego: Pan nie nazwał cię Paszhur, lecz Magor Mishabib. Tak mówi Pan. Oto uczynię z ciebie postrach dla ciebie samego i dla wszystkich twoich przyjaciół. Padną od miecza swoich wrogów, a twoje oczy będą na to patrzeć. Całą Judę wydam w ręce króla Babilonu, który ich uprowadzi do niewoli, do Babilonu i pozabija mieczem. Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dobytek, wszystkie jego kosztowności i wszystkie skarby królów Judy. Wydam w ręce ich wrogów. Ci złupią je, zabiorą i wywiozą do Babilonu. Ale ty, Paszhurze, i wszyscy, którzy mieszkają w twym domu, pójdziecie do niewoli. Przyjdziesz do Babilonu i tam umrzesz. I tam zostaniesz pogrzebany, ty i wszyscy twoi przyjaciele, którym kłamliwie prorokowałeś. I teraz Jeremiasz modli się do Boga. Namówiłeś mnie, Panie. Dałem się namówić. Ty jesteś silniejszy ode mnie i mnie przemogłeś. Jestem wystawiony na pośmiewisko każdego dnia. Każdy się ze mnie naśmiewa. Odkąd bowiem zacząłem mówić, wołam. Krzyczę o przemocy i spustoszeniu, bo słowo Pana stało się dla mnie pohańbieniem i pośmiewiskiem każdego dnia. I powiedziałem: nie będę go wspominał, ani nie będę już mówił w jego imię. Ale słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach. I usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem. Słyszę bowiem oszczerstwo wielu, strach dookoła. Mówią: donoście, a my o tym doniesiemy. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek, mówiąc: może da się zwabić, może potem przemożemy go i zemścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną jak straszliwy mocarz. Dlatego moi prześladowcy upadną i nie przemogą mnie. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło. Ich wieczna hańba nie będzie zapomniana. Więc widzimy, z czym zmagał się Jeremiasz. z prześladowaniem, z wyśmiewaniem, z tym, że ludzie chcieli go po prostu zabić. Za co? Za to, że głosił, musicie się nawrócić, musicie pokutować, musicie porzucić te bożki i przyjść z powrotem do swojego Boga. I za to ludzie go nienawidzili. Również mamy przykład Daniela i satrapów. 6 rozdział, kiedy Dariusz objął panowanie z Medów, to ustanowił Daniela jednym z 3 satrapów i pozostali tych 2 i pozostałych 120 innych urzędników. Po prostu nienawidzili Daniela i chcieli się go pozbyć. Więc postanowili, że pójdą do króla, że wymyślą taką ustawę, że jeśli ktoś chce się modlić, to przez ileś dni może modlić się tylko do króla. Bo wiedzieli, że Daniel, jeśli chodzi o sprawy takie państwowe, o świadectwo, jest nienaganny, nie mogą mu niczego zarzucić, więc jedynie gdzie go mogą złapać, to na jego wierze do Boga. Więc tak zrobili, on dalej się modlił i go wrzucili później do lwiej jamy, gdzie Bóg go tam uratował i ci, którzy czyhali na jego życie, król właśnie ich później ukarał, wrzucając ich do tych lwów. Więc mamy kolejny przykład. W Nowym Testamencie też 3 przykłady. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, jest mowa o Szczepanie, pierwszym męczenniku, 7 rozdział, 50, od 51 wersetu. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami. A on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Więc widzimy nienawiść Żydów do Szczepana, do tego, który głosił im Ewangelię, głosił im Jezusa Chrystusa. Później kolejny przypadek, 8 rozdział nam o tym mówi. Nienawiść Saula do wierzących. 8 rozdział od 1 do 3. A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni ludzie i bardzo go opłakiwali. Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. 9 rozdział, 1 i 2 werset. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Więc mamy przykład nienawiści Saula do jego uczniów, do uczniów Pana Jezusa. Ale później role się odwracają trochę. W 9 rozdziale, 23 wersecie, po tym jak Pan Jezus zatrzymał Saula, powołał go, to w 23 wersecie, kiedy Saul zaczął już głosić Ewangelię, zaczął głosić Chrystusa, w 23 wersecie czytamy: a po upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. Więc ten, który nienawidził Kościół, on sam o sobie mówił, że był bluźniercą, prześladowcą Kościoła, zabijał tych, którzy należeli do Pana Jezusa. Teraz on, kiedy został powołany, on sam stał się obiektem nienawiści tego świata, konkretnie Żydów. W 13 rozdziale, 50 wersecie czytamy o tym: a Żydzi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta i wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. Więc Żydzi chodzili za Pawłem po miastach pogańskich i namawiali tłumy, żeby wyganiali Pawła. 14 rozdział, 19 werset. Tymczasem z Antiochii i Ikonium nadeszli Żydzi, którzy namówiwszy lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. 22 rozdział, 22 i 23 werset. W 21 Paweł mówi to, co Pan Jezus mu powiedział: idź, bo ja cię poślę daleko do pogan. No i to było za wiele już dla Żydów. Słuchali go aż do tego słowa. Potem podnieśli swój głos, mówiąc: zgładź z ziemi takiego człowieka, bo nie godzi się, żeby żył. A gdy oni krzyczeli, rozrzucali szaty i ciskali proch w powietrze. Więc widzimy tą nienawiść w całej Biblii, w Starym Testamencie i w Nowym. Nienawiść świata, tych, którzy należą do tego świata, wobec tych, którzy należą do Boga. Również w historii mamy wiele tego przykładów, nawet w naszych czasach mamy tego przykład. Na przykład za czasów Imperium Rzymskiego, za czasów Nerona było prześladowanie, później za czasów cesarza Dominicjana, potem za czasów cesarza Dioklecjana były wielkie prześladowania, gdzie chrześcijanie byli zabijani na arenach przez zwierzęta, przez ukrzyżowanie, tylko dlatego, że po prostu należeli do Boga. I jaki był zarzut? Że są ateistami. Dlaczego? Bo nie chcieli składać ofiar innym bogom, nie chcieli czcić wielu bogów, tylko mieli jednego Boga. I z tego powodu nazywano ich ateistami. I z tego powodu później ich prześladowano i zabijano. Później, przed reformacją, zanim nastąpiła reformacja, jest kilka grup, które trzymały się Bożego Słowa i były prześladowane. Ale to, co znamy i co jest blisko nas, na przykład Jan Hus, został spalony na stosie za to, że sprzeciwił się Kościołowi, za to, że trzymał się Pisma Świętego i został za to spalony. Później na przykład Marcin Luther, kiedy przybił te 95 tez, kiedy reformacja powstała w Europie, to musiał się ukrywać, bo byli ludzie, którzy chcieli go zabić i Bóg go zachował. Był również William Tyndale, który przed 1600 rokiem się urodził. I on jest człowiekiem, dzięki któremu Anglicy mają Biblię. Biblia króla Jakuba. On 70%, co jest w Biblii króla Jakuba, zostało przetłumaczone przez niego kilkadziesiąt lat wcześniej. I on został zabity za to, że zaczął tłumaczyć Biblię na język angielski. To była niesamowita zbrodnia. Musieli go zabić. I jak czytamy w relacji, było tak, że wzięli go, wytargali go z jakiegoś pomieszczenia, ciągali go po kostce brukowej, udusili go na oczach tłumu i potem jego ciało spalili. 1600 któryś rok. William Tyndale. Więc widzimy cały czas, nie tylko w Biblii, ale w historii, nienawiść świata do ludzi wierzących. Tak samo było za czasów, kiedy byli Purytanie, kiedy trzymali się Pisma Świętego, kiedy dbali o czystość moralną i tak dalej, no to byli prześladowani przez na przykład krwawą Mary, tak jak ją znamy, królową Anglii. Musieli uciekać do Stanów i dzięki Bogu w Stanach rozeszła się dzięki nim Ewangelia. I oni byli również paleni, byli zabijani. Jest wiele, wiele tego przykładów. Współcześnie mamy chrześcijan, którzy są prześladowani w krajach komunistycznych, w krajach muzułmańskich. Nie musimy szukać za dużo, aby to zobaczyć. Więc cały czas jest to napięcie, jest ta nienawiść między światem a ludźmi wierzącymi. Nienawiść świata wobec ludzi wierzących. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, pod koniec tego rozdziału, ten cały rozdział mówi nam o bohaterach wiary, o tym, że byli tacy, którym Bóg coś dał, błogosławił przez ich życie, przez ich służbę, ale później w 35 i dalej czytamy o innych wierzących, którzy nie byli zachowani na tym świecie przez Boga i przeżyli całkiem coś innego. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie, których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Więc widzimy cały czas tą nienawiść świata wobec ludzi wierzących. Na przykład inkwizycja to był instytucja Kościoła katolickiego, która ma na sumieniu chyba najwięcej ofiar w historii całego świata. Ci, którzy czytali książkę Wędrówka Pielgrzyma, jest tam taki rozdział, który mówi o tym, że chrześcijanin i wierny weszli do miasta, które się nazywało Miastem Próżności, i w tym mieście odbywały się targi próżności. I kiedy oni weszli na te targi, to tam było wszystko, co świat oferuje. Rozrywka, edukacja, pieniądze, majątki. Wszystko, co świat daje, ale ci dwóch wierzących, wierny i chrześcijanin, szli i patrzyli na te rzeczy, ale patrzyli na nie z pogardą. Dlaczego? Dlatego, że zmierzali do tego niebiańskiego kraju. Ale ci ludzie, którzy byli na tym targu i obserwowali ich i zobaczyli, że oni wcale nie kochają tych rzeczy, które oni im oferują, zobaczyli, że są inni, ich znienawidzili z tego powodu. Bo oni nie kochają tych rzeczy, co my. Oni się wywyższają, oni idą do miasta Syjon, do niebiańskiego kraju, a my im proponujemy takie rzeczy, chcemy im sprzedać, oni tego wcale nie chcą wziąć. I to było miejsce, gdzie w tej książce czytamy, że zostali pojmani, zostali oskarżeni i jeden z nich, wierny, musiał oddać swoje życie za swoje świadectwo. Więc nie tylko widzimy to na kartach Pisma Świętego, nie tylko w historii, ale również ci autorzy chrześcijańscy, którzy pisali o tym, cały czas wskazują nam na tą nienawiść. Nienawiść świata wobec ludzi wierzących. I następnym razem, jak Bóg pozwoli, bo to był tylko właściwie wstęp do tej nienawiści świata wobec ludzi wierzących, jak Bóg pozwoli, będziemy mówić o powodach. Jakie są powody tej nienawiści? Dlaczego świat znienawidził Pana Jezusa, znienawidził Boga i dlaczego nas i nas nienawidzi? W 16 rozdziale na zakończenie Ewangelii Jana, 33 werset, Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. On mówił tutaj o uciskach, o tym, że będą rozproszeni. 32 werset mówi: na świecie będziecie mieć ucisk. Tutaj Pan Jezus niczego nie koloryzuje, nie słodzi im. Mówi tak, jak będzie. Na świecie będziecie mieli ucisk. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I to jest nasza nadzieja, nasza radość, że Chrystus jest tym, który zwyciężył świat. W pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, czytamy, że mamy zwycięstwo, a zwycięstwem tym jest nasza wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Więc mimo tego, że jest takie zjawisko, jest ta nienawiść świata wobec ludzi wierzących, to dla ludzi wierzących jest to pocieszenie. Z tego powodu, że tym, który w końcu zwycięży, jest Pan Jezus, ale jest też drugi powód. Z tego, że Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza: jeśli was będą prześladować, błogosławieni jesteście. Bo to będą robić ze względu na mnie, ze względu na moje imię. I kiedy ludzie nas prześladują ze względu na Chrystusa, to jest dla nas pociecha, radość, że należymy do Boga. Ten świat nas nienawidzi, ten świat nas nie chce. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, ale że nie jesteście z tego świata, świat będzie was nienawidził. I dla nas jest to ogromne pocieszenie, ogromna radość, że mamy tego, który w końcu, koniec końców zwycięży. Amen.